Cześć, z tej strony Joanna Pachałko. Witam Was w 31. odcinku podcastu Babka Natura i jednocześnie w ostatnim odcinku w cyklu realizowanym we współpracy z marką Liren. W 5 poprzednich odcinkach oraz w tym zamykającym cykl miałam ogromną przyjemność rozmawiać z finalistkami plebiscytu Liren Kobieta Innowacja Natura, który docenia odważne inicjatywy i wyróżnia kobiety działające na rzecz środowiska. W momencie publikowania tego odcinka trwa drugi etap plebiscytu, czyli głosowanie internautów. Jeszcze do 8 października na stronie kameny.liren.pl możecie oddać głos na wybraną finalistkę, a ja w podcaście przybliżam Wam trochę historię, osobowość i kulisy działania wszystkich wyróżnionych dziewczyn. Moją dzisiejszą gościnią jest Paulina Barros, dietetyczka i współzałożycielka marki roślinnych jogurtów It's Been. Jogurtów stworzonych na bazie fasoli, dobrych dla naszego zdrowia i przede wszystkim dobrych dla naszej planety, wykorzystujących lokalne składniki i pakowanych w szklane słoiczki, które mogą być poddane recyklingowi. Może zastanawiacie się teraz, ale jak to jogurt na bazie fasoli? Jak wygląda produkcja takiego jogurtu? Czy fasola może zastąpić mleko? O to wszystko ja także pytałam Paulinę. Rozmawiałyśmy o całym procesie, o licznych próbach i błędach, o wyzwaniach i o momentach wow, dzięki którym możemy teraz delektować się smakiem jogurtów przyjaznych dla naszej planety. Dowiedziałam się też, że istnieje coś takiego jak dieta planetarna i porozmawiałyśmy o tym, do jakich zaleceń i rozporządzeń różnych komisji powinny stosować się wegańskie alternatywy dla tradycyjnego nabiału. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania całej rozmowy, a zanim zaczniemy, kilka słów od Pauliny o tym, dlaczego zdecydowała się wziąć udział w plebiscycie Liren Kobieta Innowacja Natura. Pamiętajcie też, że jeżeli chcecie oddać głos na Paulinę, możecie to zrobić na stronie kameny.liren.pl do 8 października.
Plebiscyt tak naprawdę szukał takich idei, tak nam się wydawało, jak nasza i było to nam naprawdę bardzo bliskie i inspirujące to, co było w zeszłym roku. Chodziło nam o to, żeby propagować jak najbardziej te idee i ten konkurs, myślę, jest ku temu świetnym narzędziem i fajnie wiedzieć, że takie inicjatywy są wspierane i mamy też nadzieję po prostu, że może nasza historia też kogoś zainspiruje, tak jak inspirujące są historie wszystkich pozostałych dziewczyn.
Cześć Paulina. Bardzo się cieszę, że Cię widzę i że możemy dzisiaj porozmawiać.
Mi również jest bardzo miło.
Paulina, rozmawiamy dlatego, że razem z Kasią Siczek stworzyłyście wegańskie jogurty na bazie fasoli. I zanim będę drążyć ten temat i pytać Cię o cały proces, chciałabym postawić pewną tezę. Teza jest taka, że my Polacy nie doceniamy naszej rodzimej białej fasoli. I chciałabym Cię zapytać o to, czy się z tym zgadzasz i jak Ty to widzisz?
Tak w skrócie największym, tak. Myślę, że nie doceniamy, zgadzam się z Tobą. Ale też mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. I myślę, że ta popularność fasoli toczy się trochę kołem. Była dawniej popularna, a później rzeczywiście trochę ta jej popularność spadła. Jeżeli chodzi o produkty takie wegańskie, to pojawiła się soja, pojawiła się ciecierzyca, o fasoli trochę zapomniano. A w takiej popularnej kuchni, to głównie jakaś fasolka po brytońsku, czy zupa fasolowa. W sklepach głównie fasola konserwowa w puszce i takie pomysły na tą fasolę były trochę ograniczone, ale rzeczywiście tutaj ta nowa fala kuchni wegańskiej trochę przewróciła popularność fasoli. Swego czasu było nawet takie popularne powiedzenie wśród wegan, żeby zrobić sobie samemu z fasoli, bo z fasoli można zrobić wszystko albo prawie wszystko, jakieś brownie fasolowe, desery. No i teraz my robimy jogurty i mamy pomysłów na dużo więcej rzeczy, więc mam nadzieję, że tak, że popularność fasoli jeszcze wzrośnie.
To prawda, bo kiedy ja powiedziałam też moim bliskim, że rozmawiam z dziewczyną, która robi jogurt z fasoli, no to oczywiście te reakcje były, co? Jakim cudem? Jak to się dzieje? Jeżeli ktoś siedzi trochę w tym wegańskim świecie, wegetariańskim, to jogurt z czegoś, co nie jest tak mlekiem albo jakimś przetworzonym mlekiem jest całkiem naturalną rzeczą, ale z drugiej strony fasola wciąż nie jest aż tak popularna. Powiedz, to w takim razie dlaczego fasola? Może jeszcze pociągnijmy ten temat, bo wspomniałaś sama o tym, że często używa się soi. W jogurtach też często używa się kokosa. Powiedz, dlaczego nie te dwa produkty? Dlaczego akurat fasola?
Tutaj tak naprawdę wzięło się to z tego, że obie z Kasią jesteśmy dietetyczkami i zobaczyłyśmy taką silną potrzebę. Jako dietetyczce po Akademii Medycznej trudno mi tutaj mówić o problemach z soją GMO czy problemach hormonalnych, ale w takiej opinii popularnej no, ludzie często boją się soi i ciężko trochę z tym dyskutować. Jedni rzeczywiście mogą mieć ku temu jakieś podstawy, soja jest alergenem, ale był też taki przesyt soją. Nawet jeżeli ktoś się samej soi nie obawiał, to po prostu te wszystkie wegańskie produkty naprawdę były swego czasu zrobione z soi. Sojowe kiełbaski, sojowe mleko, sojowe jogurty, pasztety, wszystko było tak naprawdę zrobione z soi. I nawet jeżeli ktoś się soi jako taki nie miał, to miał jej po prostu dosyć. A my bilansując diety takie wegańskie, wegetariańskie, zawsze zwracamy uwagę na skład produktu też pod względem zawartości białka. I takie produkty kokosowe czy na bazie nerkowców, migdałów, no tego białka niestety nie miały. Więc tak naprawdę jako dietetyk polecałyśmy soję, ale ludzie mieli opór przed soją i to było takie dosyć trudne. I z tym pomyśleliśmy, że warto po prostu znaleźć coś innego, lepszego. I padło na fasolę. Mógł być jeszcze to na przykład groch. Groch też jest dobrym źródłem białka i rośnie lokalnie, ale też jest trochę mniej wdzięczny we współpracy kulinarnej, ma silniejszy posmak. I fasola tutaj świetnie nam się sprawdziła.
A powiedz, dlaczego właśnie wegańskie? Bo wynikło to z tego, że miałyście taką potrzebę u właśnie swoich pacjentów, którzy szukali coraz więcej wegańskich, wegetariańskich diet. Czy to ma na przykład jeszcze związek z waszymi preferencjami? Jak to u was wyglądało?
Myślę, że obie mamy trochę różne motywacje z Kasią, ale generalnie jest to potrzeba. U Kasi pewnie trochę bardziej personalna potrzeba. U mnie na przykład mąż też nie mógł ze względów zdrowotnych jeść na biału. Kasia ze względów etycznych. Ja spotykałam też coraz więcej takich klientów, pacjentów. I rzeczywiście warto było coś z tym faktem zrobić. Te nasze potrzeby z różnych względów się połączyły. Tak naprawdę to jesteśmy, to co łączy nasze przekonania, to to, że żywność roślinna jest na pewno dużo lepsza dla planety i może być lepsza dla zdrowia człowieka właśnie, jeżeli będzie zrobiona odpowiednio z odpowiednich składników w odpowiednich proporcjach. To może być nie tylko tak samo dobra jak ta żywność odzwierzęca tradycyjna, ale może być też jeszcze lepsza. Więc po pierwsze no to zdrowie, ale drugi ten aspekt dla planety no to jest to, co obie wierzymy. Tak naprawdę zmiana tego sposobu żywienia może nawet nie na 100% roślinne, ale na ograniczenie produktów odzwierzęcych na pewno będzie korzystna nie tylko indywidualnie dla nas, ale dla całego świata, mówiąc tak górnolotnie może trochę.
Jasne. Właśnie do tego chciałabym za chwilę dojść, ale też myślę, że zanim jeszcze porozmawiamy o planecie i o różnych innych korzyściach z waszych jogurtów, myślę, że warto tu zrobić jeszcze taki trochę szerszy kontekst i opowiedzieć historię właściwie waszych jogurtów, bo wiesz, tak z mojej perspektywy to wygląda na dosyć skomplikowany proces. To jest tak, że wy stworzyłyście jogurt z fasoli od zera tak naprawdę. Masz w pewnym momencie pomysł, a potem masz słoiczek z jogurtem. Opowiesz, jak wyglądała ta droga pomiędzy, jak to się zaczęło, kiedy postanowiłyście, że dobrze, to jest ten moment, kiedy czujemy, że trzeba zacząć i jakie były dalsze kroki?
To rzeczywiście pytanie czasami pada, a ciągle odpowiedź jest dla nas dosyć trudna. Tak naprawdę jak wszystko myślę w kulinarnych takich działaniach, to jest metoda prób i błędów. Jest to proces innowacyjny, ale też tak naprawdę w dużej mierze no, receptura jest po prostu stworzona w kuchni. To wymagało dużego researchu internetowego, jak wygląda cały proces tworzenia, jak wygląda technologia, co jest naprawdę tym bakteriom potrzebne do fermentacji, co nie jest. Więc tutaj było na pewno dużo czytania i takiej pracy w tekście, w literaturze, ale później to wszystko są eksperymenty kuchenne. I na początku oczywiście to były po prostu nasze prywatne kuchnie, i setki prób i kombinacji, różne połączenia składników i później różne proporcje tych składników, tak żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie. I więc to były naprawdę długie, długie miesiące. My też sobie postawiłyśmy dosyć wysoko poprzeczkę, bo chciałyśmy, żeby to nie tylko była polska fasola, ale też pozostałe składniki, żeby były jak najbardziej lokalne. No i dobre dla zdrowia, więc to były te trzy aspekty, które chciałyśmy wziąć pod uwagę i ta wartość odżywcza. Bo tak naprawdę jogurt z mleka i fasola no to są trochę inne te produkty wyjściowe. Fasola ma na przykład białko, mleko też ma białko, ale fasola ma dużo mniej tłuszczu, nie ma węglowodanów. Trzeba było to zbliżyć maksymalnie do tego mleka, ale też no, pozbawić to wszystko tych mlecznych wad, tak mówiąc w cudzysłowie. Więc trochę czytania, trochę eksperymentowania w kuchni. Myślę, dużo więcej eksperymentowania w kuchni niż czytania, bo tak naprawdę no, to produkt jest nowy, więc takiej literatury o fasoli jako takiej nie było. Trzeba było to zastosować po prostu i sprawdzić, co wyjdzie. A jest to dosyć długi proces, dlatego że jeżeli mówimy o innych eksperymentach w kuchni, to zwykle wystarczy pomieszać składniki, czasami trzeba je upiec, czasami ugotować, no ale nie trwa to zwykle dłużej niż 2 godziny. Tutaj trwa to dłużej, dlatego że bakterie muszą jeszcze sfermentować cały ten produkt, później ten produkt trzeba schłodzić, oczywiście fasolę wcześniej przygotować, więc to jest taki proces wielogodzinny, zanim mamy efekt tej jednej próby, a po tej jednej próbie robimy kolejną, żeby była lepsza niż wcześniejsza i tak to wyglądało. Ale kiedy ten jogurt rzeczywiście stworzyłyśmy, to myślałyśmy, że mamy już wszystko i teraz jesteśmy gotowe, żeby wejść na rynek, ale bardzo się pomyliłyśmy, bo produkt to jedno, a prowadzenie firmy to jednak i wprowadzenie w ogóle produktu na rynek to dużo większe wyzwanie. Więc był też taki czas, że ten produkt rzeczywiście był gotowy, była jego receptura, ale no nie byłyśmy jeszcze gotowe po prostu, żeby go pokazać światu i to też zajęło nam długo.
To teraz mam parę pytań w takim razie w związku z tym. Po pierwsze, mówisz też o bakteriach, ale to nie są takie tradycyjne bakterie, które działają w jogurtach nabiałowych, prawda? Bo to są wegańskie bakterie. Dobrze o tym myślę?
To są z jednej strony te same i nie te same bakterie, dlatego że szczepy są jak najbardziej te same, ale tutaj bardzo ważny jest sposób wyhodowania tych bakterii. W takich tradycyjnych jogurtach one często są hodowane na laktozie, czyli na tym cukrze mlecznym, bo on jest dla nich po prostu dobrą pożywką, one się wtedy namnażają, jedząc ten cukier. Ale oczywiście produkty wegańskie nie mogą w ten sposób powstawać, bo laktoza byłaby z mleka i tutaj cały ten produkt dalej nie byłby już 100% roślinny, wegański, wymagałby po prostu tych produktów odzwierzęcych do powstania. Więc to są te same bakterie, ale wytworzone na innych podłożach.
No tak, ja po klasie przyrodniczo-medycznej stwierdzam, że istnieją wegańskie i niewegańskie bakterie. Mam nadzieję, że nie słucha mnie żadna nauczycielka w tym momencie, ale tak,
to
proszę wyjaśniłaś.
O to pytają, co to znaczy bakterie, tak.
Tak, dobrze.
Królestwo zwierząt, roślin.
Tak, bakterii. Tak. Skąd się wzięły te bakterie, które są wegańskie? Super, to dobrze, że to wyjaśniłaś w takim razie. I powiedz, to trwało bardzo długo, ale to było tak, że wy zaczęłyście pracę nad tym jogurtem już z taką myślą, że na pewno w pewnym momencie dojdziecie do miejsca, w którym powstanie gotowy produkt i wiesz, to były wszystkie ręce na pokład, czy raczej to były takie eksperymenty, może wyjdzie, może nie wyjdzie?
Dobre pytanie. Ręce były 4 tylko przez długi czas mojej Kasi. Nikogo więcej w tym procesie nie było. Rzeczywiście po tych pierwszych próbach mogłyśmy być trochę zniechęcone, bo dokumentowałyśmy to zdjęciami często i niektóre naprawdę nie wyglądają apetycznie. Więc dobrze, że się wtedy nie poddałyśmy. Ale myślę, że miałyśmy to przeświadczenie, że to się musi udać, bo są inne jogurty, były już jogurty właśnie sojowe, tak jak mówiłyśmy, były jogurty kokosowe. Na świecie było już coraz więcej jakichś jogurtów z nerkowca, z migdałów. No to myślałyśmy, że to jest po prostu kwestia fasoli, coś pewnie robimy nie tak i da się to zrobić. I tak rzeczywiście było, więc po prostu trochę takiej upartości. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy wątpiły w którymś momencie, że jest to do zrobienia. Byłyśmy może trochę zaskoczone, że rzeczywiście trwa to tak długo, ale wierzyłyśmy, że się uda i rzeczywiście udało się.
A co to znaczy długo? Pamiętasz, ile to było czasu, od kiedy zaczęłyście do momentu, kiedy powstał finalny produkt?
To były miesiące, już blisko roku tak naprawdę. My też pracowałyśmy wcześniej normalnie w pełnym wymiarze godzin, więc to był taki projekt po godzinach i rzeczywiście on nie miał też jakiegoś konkretnego deadline'u, że wtedy i wtedy musimy ten produkt skończyć i musi mieć jakieś konkretne cechy. Ale rzeczywiście zabierało nam to sporo czasu, energii i zaangażowania, ale nie był to na pewno taki proces typowy w firmie. Jest start, jest koniec i trzeba do wtedy to osiągnąć.
Czy to jest tak, że właśnie przy produkcji właśnie na przykład jogurtu istnieje taki moment przełomowy, że wiesz, to była pewna środa, wchodzicie do kuchni i mówicie, wow, eureka, udało się nam? Czy to raczej jest tak, że to jest jakiś powolny proces i w pewnym momencie tak na spokojnie kolejnego dnia okazuje się, że jogurt powstał?
Co to ciekawe, że o tym pytasz, bo Nie zastanawiałam się dokładnie, jak to było. Myślę, że był taki moment przełomowy rzeczywiście, że te jogurty zaczęły już wychodzić powtarzalne i takie jak chciałyśmy, ale rzeczywiście później zaczęłyśmy je ciągle jeszcze trochę ulepszać, tak żeby miały odpowiednią ilość białka, żeby może jednak tę zawartość cukru trochę jeszcze obniżyć, żeby był jeszcze smaczniejszy, ale ciągle zdrowy, więc ten proces tak naprawdę nie zakończył się tak nigdy na 100%, bo zawsze też szukamy jakichś nowych smaków, czy śledzimy też inne składniki, które można używać i chyba dlatego trudno mówić o jakimś takim momencie przełomowym. Ale był taki moment, że tak zdecydowałyśmy, że to już jest to, co możemy rzeczywiście pokazać najpierw rodzinie, później znajomym, później trochę szerszemu gronu i powiedzieć tak, mamy tę recepturę, to już jest coś, z czego jesteśmy dumne, nie musimy tego już chować tylko i wyłącznie w kuchni.
Dobra, rozumiem. I jeszcze właśnie zanim zaczęłyśmy rozmawiać o tym procesie, wspomniałaś o tym aspekcie zdrowotnym, o tym aspekcie planety. Wy też na swojej stronie piszecie, że wasze produkty są pyszne, zdrowe i dobre dla planety. I ja o te trzy kwestie chciałabym zapytać, więc może zacznijmy w takim razie po kolei. Pyszne. Tak jak już mówisz, właśnie pracujecie cały czas nad nowymi smakami i recepturami. I co dalej? Jak to wygląda?
My wcześniej obie pracowałyśmy w cateringu dietetycznym i myślę, że to była bardzo cenna lekcja pod takim względem, że jedzenie, jeżeli nie jest smaczne, to nawet jeżeli będzie bardzo, bardzo zdrowe, to tak naprawdę niewiele osób z niego skorzysta. To musi być ktoś naprawdę bardzo zdeterminowany, albo mieć jakieś problemy zdrowotne, albo silną motywację. I wtedy rzeczywiście przez jakiś określony czas, część ludzi dłużej, część krócej, taką dietę, która nie będzie smaczna, może stosować. Ale tak naprawdę szersza grupa osób wymaga tego jednak, żeby jedzenie było nie tylko zdrowe, ale i smaczne, bo można stworzyć najlepszy jadłospis zbilansowany pod względem wszystkich składników odżywczych, ale jeżeli on będzie leżał w półce i nikt sobie z niego dania nie przygotuje, no to jest taka praca po prostu dla pracy i zmarnowana energia. Więc od początku wiedzieliśmy, że to musi być smaczne i tutaj właśnie dlatego też fasola była takim wdzięcznym dosyć składnikiem, że jest neutralna raczej smakowo i nie jest tak silna jak groch na przykład, czy soja, które rzeczywiście taki posmak mają silniejszy. I jeżeli chodzi o pyszność, no to myślę, że tutaj tyle. Trudno tak naprawdę opowiadać o smaku. Najważniejsze to myślę spróbować i wyrobić sobie zdanie, ale naprawdę słyszymy, że są bardzo smaczne, więc to jest...
A to jeszcze tylko dopytam. Wy się z Kasią zgadzacie, jeśli chodzi o smak? To znaczy, były takie momenty, w którym ty mówiłaś, że coś jest super, a Kasia mówiła, że nie, czy raczej tu jesteście dobrane?
Myślę, że mamy trochę inne preferencje, jeżeli chodzi na przykład o ulubione smaki. W tym momencie mamy naturalny, malinę z czekoladą i jabłko. Ulubionym smakiem Kasi jest jabłko, moim jest malina z czekoladą. Ale obie lubimy pozostałe, więc jeżeli zwykle musi być tak, że zgadzamy się obie na smak. Jeżeli akceptujemy, to nie ma na pewno takiej sytuacji, że ja mówię, nie, to jest straszne. Kasia mówi, że jest pyszne i taki smak powstanie. Nie, musi być akceptowalny przez nas dwie. Głównie myślę, że mamy dosyć podobny gust, ale różni się w jakichś szczegółach. I na przykład takie całkowite preferencje są dosyć indywidualne, różne. Ale jak obie zaakceptujemy, to dopiero wtedy jest.
Rozumiem.
To jest to.
Rozumiem. I drugim składnikiem, drugim opisem, tak, drugim przymiotnikiem opisującym wasze jogurty jest słowo zdrowe. I tu mi się też nasuwa pytanie, czy jeżeli coś jest pyszne, to może być także zdrowe? I jak to osiągnąć?
Może, jak najbardziej. Tutaj myślę, że wszyscy dietetycy nad tym pracują i z lepszym, gorszym skutkiem, ale generalnie tak jak mówiłyśmy, no to jeżeli jest tylko zdrowe, a nie jest pyszne, no to naprawdę nie do końca spełnia swoje założenia. Ale na pewno jest to dużo trudniejsze. Są takie wdzięczniejsze składniki, kokos na przykład. No wiadomo, że też ma dosyć intensywny posmak i nie każdy będzie go lubił w jogurcie, ale jako tak jest wdzięczny, jest dosyć słodki sam w sobie, tłusty, kremowy, więc to naprawdę wdzięczna baza. Ale no niestety on nie ma białka, więc wspomniałem sobie też, że jest importowany z daleka, no to nie byłby dla nas taki idealny składnik. Ale szukałyśmy tych składników, które będą zdrowe, ale tak jak mówiłyśmy, fasola do mleka no ma pewne niedobory, na przykład właśnie pod względem tego tłuszczu, pod względem węglowodanów, które tak łatwo nie sfermentują. Więc szukałyśmy składników, które możemy dodać do tego jogurtu, żeby on był jeszcze bardziej odżywczy, ale tutaj trochę sobie zawęziłyśmy te pole, z którego możemy korzystać, bo starałyśmy się właśnie, żeby to było to, co się łączy z tym trzecim punktem, dobre dla planety, więc żeby to rosło lokalnie, w miarę nie było importowane z jakichś odległych krajów, czy nie było po prostu kosztowne ekologicznie. I tutaj postawiłyśmy dlatego też na olej rzepakowy, na białko grochu, cukier, który jest trochę kontrowersyjny, ale tutaj używamy cukru tak naprawdę bardzo niewiele po to, żeby bakterie mogły go sfermentować. Jest to cukier z buraków i myślałyśmy o cukrze trzcinowym, dlatego że on w powszechnej opinii wydaje się dużo bardziej zdrowy i lepszy niż biały cukier z buraka, ale tak naprawdę w tej ilości cukru, które my używamy, to nie ma to żadnych benefitów odżywczych, bo te substancje mineralne w brązowym cukrze, to trzeba by tego cukru zjeść naprawdę dużo, żeby mieć z nich jakieś korzyści. A poza tym jest cukier brązowy na polskim rynku, to jest cukier z trzciny cukrowej, nie z buraka. Bardzo trudno jest znaleźć cukier buraczany, brązowy. I po prostu uznaliśmy, że to nie jest tego warte. To ani to nie jest dobre dla środowiska, ani to nie wpływa dobrze na zdrowie człowieka. Tego cukru jest po prostu bardzo mało. Jest go tak w końcowym produkcie tak naprawdę 3 razy mniej niż w zwykłym jogurcie. W zwykłym jogurcie nie ma potrzeby dodawania cukru, dlatego że jest tam laktoza, która jest cukrem naturalnie występującym w mleku i wtedy bakterie trochę tego cukru zjadają, trochę tego cukru zostaje w produkcie końcowym. No i zostaje go mniej więcej 3 razy więcej niż zostaje go u nas w naszym produkcie z fasoli, więc dodajemy cukier, ale jest go ciągle dużo mniej. Nie ma też tych tłuszczów nasyconych, bo mamy olej rzepakowy, który też nazywany jest oliwą północy, a często bywa niedoceniany. Więc jeżeli chodzi o zdrowie, no to myślę, że to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o te wady mleka i jogurtu tradycyjnego, no to on pod tym względem niższej zawartości cukru i niższej zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych jest lepszy, powiedzmy, a z drugiej strony ma też wszystkie te tradycyjne zalety, więc ma białko, wzbogacamy go w wapń, no i ma żywe kultury bakterii.
Właśnie ciekawe jest to z tym cukrem, prawda? Bo my teraz trochę się już uczymy czytać skład i patrzymy na ten skład i ten cukier u Was się pojawia, więc rzeczywiście powinniśmy po prostu patrzeć pewnie na tą tabelkę z ilościami, które pokazują...
Dokładnie, na całkowitą zawartość.
Całkowitą zawartość. Czy Wy też chcecie jakoś... Macie taką misję, żeby edukować też o tym, na przykład w jaki sposób czytać składy i jak podchodzić do odżywiania? Bo tak się zastanawiam, czy to już jest ten moment, kiedy my wszyscy... Bo na pewno ten moment nastąpił kilka lat temu, że my Polacy ogólnie zaczęliśmy się tym interesować i zaczęliśmy czytać składy i za sprawą nawet różnych programów telewizyjnych, które były lepsze i gorsze. I czy Ty na przykład właśnie jako dietetyczka widzisz to, że to już jest taki moment, że jest okej, czy tu jest jeszcze duże pole do popisu, jeśli chodzi o taką edukację?
Myślę, że jednak ciągle jest bardzo duże. Jest na pewno lepiej niż kiedyś i ludzie rzeczywiście rozumieją te pojęcia węglowodany, cukier, białka, tłuszcze. Myślę, że kiedyś było z tym naprawdę dużo gorzej. Jest też dosyć popularne to stwierdzenie, żeby rzeczywiście wiedzieć, że to, co jest na początku listy składników, to jest w największej ilości, to, co jest dalej, no to w mniejszej. Ludzie rzeczywiście, duża część jest dosyć świadoma, ale rzeczywiście tutaj było też sporo uproszczeń i czasami jest tak, że produkt składa się w 90% z czegoś zupełnie innego. Nagle cukier pojawia się na trzecim miejscu, jest go naprawdę dosłownie kilka procent, ale ktoś myśli, że jest już na trzecim miejscu i jest go bardzo dużo, a nie patrzy jakby na ten całościowy udział i to rzeczywiście jest jeszcze problem. A druga rzecz, która wydaje mi się dosyć problematyczna, to jest to, że bardzo skupiliśmy swego czasu na tych złych składnikach, czy to na cukrze, o którym mówiłyśmy, czy to na jakichś dodatkach do żywności, barwnikach. No, były takie rzeczy, których po prostu nie można jeść, to jest straszne i taka była narracja powszechna. I gluten też swego czasu, czy właśnie laktoza, no były takie po prostu składniki winne wszystkim chorobom i nieszczęściom. I ludzie rzeczywiście zaczęli zwracać wielką uwagę na to, żeby był ten znaczek nie zawiera tej substancji X, a stracili jakoś takie zainteresowanie, co to naprawdę zawiera, co jest w środku. Okej, tego nie ma, a co jest zamiast tego? Na przykład te produkty bezglutenowe, owszem, może nie miały glutenu, ale miały mnóstwo innych dodatków, albo były z bardzo oczyszczonej mąki. Czasem ten gluten właśnie w takich produktach pełnoziarnistych, żytnich czy graham wcale nie byłby zły. Mógłby być dla osób, które oczywiście nie mają celiaki czy jakichś innych nietolerancji, mógłby być dużo lepszy niż takie produkty oczyszczone bardzo z tej mąki kukurydzianej, ryżowej, która no, nie zawiera specjalnie błonnika, nie ma wtedy też substancji mineralnych. I myślę, że tutaj wymagana byłaby jeszcze jakaś taka edukacja, że okej, fajnie, że nie ma tego, ale co powinno mieć to jedzenie, żeby naprawdę odżywiało, a nie było tylko czymś, co zaspokoi głód na chwilę.
To może pociągnijmy przez chwilę ten wątek, tak myślę, żeby już go tak dopełnić. To w takim razie, Już podsumowując, co mają wasze jogurty, że są w pełni odżywcze i dzięki temu są takim pełnowartościowym posiłkiem?
Czyli mają wszystkie zalety tradycyjnych jogurtów. Za zalety tradycyjnych jogurtów to uważam właśnie głównie białko, wapń, żywe kultury bakterii i to wszystko jest w naszych jogurtach. Dodatkowo nasze jogurty z fasoli mają jeszcze błonnik, czego normalnie w produktach odzwierzęcych nie ma, bo to jest włókno roślinne inaczej nazywane. Błonnik jest o tyle dobry, że daje dłuższe uczucie sytości. No i ma mnóstwo innych zalet, ale to też długa rozmowa. Myślę, że tego odróżnia po prostu od tych jogurtów odzwierzęcych. I co jeszcze go odróżnia, ale już to, czego znowu nie ma, to co mówiłyśmy, no to nie ma kwasów tłuszczowych nasyconych i ma dużo mniej cukru, 3 razy mniej w tej wersji naturalnej.
Zaraz wrócimy do tych wątków też dla planety, bo to na chwilę zostawiłyśmy, ale jeszcze chciałabym tutaj zapytać Cię o to, czy spotykacie się na przykład z takim zarzutem, że jogurt nie może być z fasoli? Wiesz, to też jest dość popularna narracja, że pasztet nie może być z cukinii i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak,
czy,
tak, tak.
Czy właśnie są takie zdania kierowane w kierunku, znaczy kierowane do Was, jeśli chodzi o jogurt z fasoli?
My jesteśmy jeszcze stosunkowo małe, myślę, jeżeli chodzi o naszą popularność i świadomość marki, więc jeszcze jakoś dużo takich głosów bezpośrednio do nas nie trafiło. Tak naprawdę myślę, że do nas nie trafił żaden, bo mamy też... Tylko to jest takie hermetyczne, myślę, trochę jest dosyć środowisko, może nie tyle hermetyczne, co żyjemy sobie z Kasią wśród naszych przyjaciół, którzy myślą podobnie jak my. Mamy też dużo znajomych dietetyków, dużo znajomych wegan, wegetarian, mieszkamy w dużym mieście i tutaj te produkty tak naprawdę nikogo specjalnie nie dziwią. I wydaje się tak, to oczywiście dziwi trochę to, że to jest z fasoli, bo to jest coś nowego, z czego jeszcze rzeczywiście nie było. Są inne produkty roślinne, ale nie z fasoli, ale bardzo to jest zawsze takie pozytywne zaskoczenie. O, z fasoli bardzo chętnie spróbuję i spotykam się z takim bardzo miłym, ciepłym przyjęciem. A rzeczywiście obserwując jakieś fora internetowe czy komentarze już pod jakimiś większymi markami, które robią na przykład zamienniki mięsa, no to tego hejtu, w cudzysłowie zarzutów, jest naprawdę sporo. Dlaczego nazywacie takie kiełbasą? To przecież nie może być szynka i ludzi jakoś naprawdę to bardzo boli. I kiedyś już rzeczywiście o tym słyszałyśmy, kiedy no ten świat wegetarian był nam jeszcze trochę dalszy, to rzeczywiście częściej można było się spotkać z tymi zdaniami, ale później jakoś rzeczywiście te opinie wydawało nam się ucichły, ale okazuje się, że tak naprawdę one ciągle gdzieś są, tylko po prostu my nie spotykamy się z nimi już aż tak bardzo bezpośrednio i jest to poważny dosyć problem tak naprawdę też w świetle tego, że jogurtów na przykład nie powinniśmy tak naprawdę nazywać jogurtami, one u nas na etykiecie nie nazywają się nigdy jogurtem, dlatego że tutaj zdaniem Komisji Europejskiej mogłoby to wprowadzać klienta w błąd. Jogurt tak naprawdę jest tylko z mleka ssaków. Więc u nas jest to fermentowany produkt na bazie fasoli.
Ciekawe.
I żeby nie wprowadzać klientów w błąd, tak jest na etykiecie, tak naprawdę naszym zdaniem, no to jeszcze bardziej wprowadza w błąd, bo co to tak naprawdę jest fermentowany produkt. Nie do końca wiadomo, więc...
A nie widziałam, że jest takie tak, właśnie czy... rozporządzenie, czy takie zalecenie komisji. Czy to dotyczy tylko jogurtów? Bo rozumiem, że w inny...
To dotyczy ogólnie nabiału. Mm. Jeżeli chodzi o burgery zostały na przykład przyjęte, a nabiał... Nie do końca ta dyskusja cały czas się jeszcze toczy, bo było swego czasu bardzo popularne sformułowanie alternatywa dla jogurtu. Ona się wydawała jak najbardziej w porządku, bo to mówi, co produkt zastępuje, ale wskazuje też wprost, że to nie jest dokładnie. Jogurt jest alternatywą jogurtu albo alternatywą sera. I to rzeczywiście jeszcze funkcjonuje, ale dopiero stosunkowo niedawno, trudno mi teraz powiedzieć, ale kilka tygodni, kilka miesięcy temu też była taka poprawka odrzucona na szczęście, że nie zakazano tego w 100%, ale to miało być wszystkie słowa typu kremowy, nawet miało być zakazane, ponieważ kremowy po angielsku nawiązuje do śmietany i to może wprowadzać w błąd, więc tak naprawdę no, ten temat jest silny w społeczeństwie. Rzeczywiście, jeżeli żyje się w takim świecie ludzi o podobnych poglądach, to wydaje się, że ten problem nie istnieje, ale on naprawdę istnieje i jednak ludzi mocno często oburza. Mówi się też, że to jest właśnie lobby mleczarskie, które próbuje tutaj tę popularność roślinnych zamienników zmniejszyć, no ale myślę, że tak naprawdę czy pod tą nazwą, czy pod inną, no to ludzie już są coraz bardziej świadomi, też mleka roślinne coraz częściej są po prostu napojami już, one w takich rozmowach międzyludzkich funkcjonują jako mleko, ale tak naprawdę to na opakowaniu jest napisane napój, ale każdy wie, co to jest, więc te produkty po prostu pojawiły się trochę wcześniej i chyba nie miały tego problemu, że stoją na tej półce, wyglądają w tym kartonie, a Właśnie, a propos, to jeszcze w tych poprawkach wszystkich dyskutowanych miał być też zakaz podobnego pakowania, żeby nie wprowadzać klientów w błąd. Taka marka mleka Oatly robiła wielką kampanię na ten temat, jak powinno być spakowane mleko, żeby nie wprowadzać klienta w błąd. I rzeczywiście tutaj zbierali petycje, podpisy pod petycją, żeby ten problem jakoś nagłośnić, bo rzeczywiście to już było trochę niedorzeczne, że musiały mieć te produkty zupełnie inne opakowania, żeby przypadkiem klient po niego nie sięgnął nieświadomy.
Ciekawe. Ale wiesz co, ja nie słyszałam o tym wcześniej, bo ja też raczej bazowałam na wiedzy z Rady Języka Polskiego bodajże, która powiedziała o tym, że jeżeli coś ma, w języku polskim przynajmniej, jeżeli coś ma konsystencję i wygląda podobnie jak ten produkt bazowy, to można go nazwać w taki sam sposób. I to była odpowiedź właśnie dla wszystkich, że może to być burger z buraka, bo wygląda jak burger, może to być kotlet z czegoś tam, bo wygląda jak kotlet, więc zakładałam, że z jogurtami jest podobnie i być może to jest tak, że właśnie językowo jest okej. Okay. Możemy nazwać to jogurtem z fasoli i sobie tak mówimy między sobą, czy w jakichś przekazach szerszych, ale rozumiem, że prawnie wy nie możecie używać takiej nazwy. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać na przestrzeni lat, kiedy te produkty będą też jednak coraz silniejsze. Wydaje mi się, że to już jest taki trend nie do odwrócenia mimo wszystko. Znaczy dobrze w sumie właściwie.
Mamy nadzieję. Tak, ale właśnie tutaj też cały czas mówi się o tych problemach ekologicznych, o tym, że rzeczywiście ta konsumpcja mięsa czy produktów odzwierzęcych jest niedobra dla planety, a z drugiej strony no, to są takie utrudnienia choćby w samej nomenklaturze, to jest trochę sprzeczne, bo...
Tak, to jest trochę sprzeczne.
Mniejsza jakby.
To prawda, to co, to może porozmawiamy jeszcze chwilę o tej planecie właśnie, bo to jest trzeci aspekt dla Was też bardzo ważny, czyli ta kwestia tego, że wegańskie jogurty są zdrowe dla planety. Co to znaczy?
To już jest udowodnione tak naprawdę w wielu badaniach naukowych, że one potrzebują po prostu 3 razy mniej zasobów takich, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o terytorium. No i trzecia rzecz, produkują też dużo, 3 razy mniej, dokładnie 3 to jest ta liczba, 3 razy mniej dwutlenku węgla niż produkcja tradycyjnego nabiału, tradycyjnego mleka. I to wynika tak naprawdę z kilku kwestii, bo jeżeli patrzymy na jogurt mleczny, no to myślimy o tym, że tak, do wyprodukowania mleka potrzeba pewnie x litrów wody, jeżeli chodzi o samo napojenie krowy na przykład, albo mycie krowy, ale to jest nie tylko to. Ta krowa wcześniej musi być odpowiednio nakarmiona, a żeby nakarmić krowę też trzeba uprawiać mnóstwo zwykle soi, no, albo innych produktów roślinnych. I sama uprawa tych produktów też to są hektolitry wody, więc cały ten ślad aż do szklanki mleka to jest nie tylko ta krowa, ale to wszystko, co było wcześniej. A tutaj skracając ten łańcuch pokarmowy i już nie czekając na to, aż krowa zje swoje, można z tego zboża, z tego nasiona od razu zrobić mleko, jogurt, ser. Więc to zdecydowanie upraszcza cały ten proces konsumpcji i dlatego produkuje też mniej dwutlenku węgla. Poza tym krowy same produkują metan, a tutaj rośliny pochłaniają tak naprawdę dwutlenek węgla. Więc w tym kontekście po prostu produkcja roślinna, czy to mleka, czy to jogurtów, czy zamienników mięsa jest po prostu dużo bardziej korzystna dla planety. Mówiliśmy tak o terytorium. Terytorium też wiadomo, to tak samo jak woda. Najpierw nie tylko krowy potrzebują miejsca, żeby się wypasać, ale też potrzebują miejsca na uprawy roślin, którymi będą nakarmione, więc no wszystko sprowadza się tak naprawdę do tego, żeby ten łańcuch pokarmowy jak najbardziej skrócić.
I z drugiej strony pewnie też lokalność, prawda? Bo wy też bardzo bazujecie na tym, żeby wasze produkty były lokalne, tak jak już wspominałaś, bo nie trzeba pewnie importować wszystkiego gdzieś z dalekich
Dokładnie.
Krajów.
Dokładnie tak, dlatego właśnie oparłyśmy się nie tylko o fasolę, ale też na nasze jogurty smakowe, to właśnie malina, jabłko. Tutaj, no tak jak mówiłam, trochę się ograniczyłyśmy same, bo pewnie mogły być pyszne o smaku mango i ananasa, ale pomyślałyśmy, że spróbujemy najpierw rzeczywiście pobazować na tym, co w Polsce najlepsze na naszych owocach, bo też mamy świetne i eksportujemy bardzo dużo. I jednak przywróćmy najpierw ich świetność, skorzystajmy z tego, co mamy na miejscu. Co też tak naprawdę nie było takie proste, bo na przykład pracując nad truskawką dowiedzieliśmy się, że większość tych truskawek tych pire truskawkowych, które są dostępne na rynku, żeby właśnie robić z nich te wsady owocowe. To są truskawki nie polskie, chociaż Polska jest wielkim eksporterem, tylko truskawki z Egiptu, bo tam są tańsze truskawki, więc nawet to, że coś rośnie lokalnie w Polsce, niekoniecznie oznacza, że w sklepie na półce to właśnie będzie z tej najbliższej uprawy, może być też z daleka.
Trochę paradoksów, prawda? Pojawia się przy okazji takiej pracy. A pamiętasz może, jeszcze na sekundę wrócę do tego procesu, pamiętasz jakiś taki właśnie najtrudniejszy moment, jeśli chodzi o produkcję waszych jogurtów? Bo tak mi przypomniało o tym to pire truskawkowe, kiedy trochę się odbiłyście od ściany, teraz tak jak o tym powiedziałaś. Czy był jakiś taki inny moment, gdzie pomyślałeś sobie, kurczę, no nie da się tego zrobić przy tych wszystkich obostrzeniach i wszystkim, co tutaj dookoła jest?
To znaczy jeden moment trudno tak naprawdę wskazać. Jeżeli chodzi o samą recepturę, to był to dosyć wdzięczny proces. On był czasochłonny i trudny i rzeczywiście tutaj były pewne trudności, tak jak już mówiłam wcześniej, ale czy była jakaś taka jedna wielka? Myślę, że nie, bo wiedziałyśmy jakoś, że to się po prostu musi dać zrobić. Różne problemy się pojawiały rzeczywiście. Ale mamy jeszcze jakieś chyba takie startuperskie podejście, że wszystko jest do zrobienia. Nie przypominam sobie jednego takiego wielkiego.
A wy miałyście tak, że w pewnym momencie po prostu pracy nad jogurtem zdecydowałyście, że rzucacie swoje poprzednie prace i już w 100% skupiacie się na tych jogurtach? Czy to jest tak, że wy cały czas musicie łączyć jeszcze różne role, żeby to wszystko działało?
Nie, już od dłuższego czasu tak naprawdę. To już dobrze ponad pół roku. Myślę, że jeszcze dłużej pracujemy już tylko nad jogurtami. Z tym, że receptura rzeczywiście była gotowa trochę wcześniej i tutaj później dużo czasu zajęło nam właśnie te kwestie biznesowe z rozpoczęcia działalności, założenia firmy i później rozpoczęcia produkcji. To też były długie miesiące, ale tutaj już byłyśmy w pełni zaangażowane, już nie pracowałyśmy na etacie w innych projektach. Był ten moment, że po prostu już dłużej nie dało się tego łączyć. Myśleliśmy, okej, to musimy teraz zdecydować, czy chcemy to robić na poważnie, czy nie. I wzięłyśmy udział w takim programie akceleracyjnym, bo my obie jako dietetyczki miałyśmy dużą pasję do tworzenia tego produktu i tworzenia tych rozwiązań i zdrowej żywności. No to jest coś, co na pewno obie nas bardzo nakręca i mamy ku temu największą motywację, ale właśnie wszystkie te kwestie organizacyjne, jeżeli chodzi o jakieś kwestie administracyjne, księgowe, czy nawet zwykłe, trochę bardziej ciekawe, marketingowe, sprzedażowe, no to one były nam zupełnie obce, więc ten program był bardzo pomocny. On też trwał około 2 miesięcy, to były takie zajęcia, warsztaty, gdzie sporo się nauczyłyśmy, no a później trzeba było to rzeczywiście wprowadzić w życie. I całe szczęście, że jesteśmy we dwie, czy teraz już nasz zespół jest większy, więc to jeszcze fajniej, ale myślę, że dla jednej osoby to byłoby dużo cięższe. Tak to z Kasią miałyśmy zawsze w sobie wsparcie, więc i dużo, 2 razy więcej czasu dwie osoby, to też więcej zasobów niż pojedyncze, ale też wsparcie, bo pytałaś o takie trudne momenty, to właśnie myślę, że one niekoniecznie dotyczyły samej receptury, ale właśnie takich kwestii produkcyjnych, jak to ustawić, albo takich administracyjnych, no to czasami już było tak, że było tego naprawdę za dużo i to wsparcie drugiej osoby, która jest tak samo zaangażowana, to naprawdę dużo daje.
No tak, bo to jest tak, że w pewnym momencie z dietetyczki, która robi recepturę i bardzo ją to kręci, tak, musiałyście się przekształcić w osoby, które pewnie muszą rozmawiać z jakąś linią produkcyjną i coś tutaj robić administracyjnego, to wyobrażam sobie, że to jest,
dokładnie,
że to może być trudne. A powiedz, ile teraz...
Dlatego właśnie, jak pytasz o najtrudniejsze w robieniu jogurtów, to właśnie myślę, nie to było najtrudniejsze, to cały czas najprzyjemniejsza część.
I no właśnie, a powiedz to, jak w takim razie wygląda wasz plan na później? Czy to jest tak, że wy zostaniecie bardziej przy recepturach i będziecie przy tym działać, a inne osoby będą właśnie wspierać was w marketingu czy w jakichś rzeczach administracyjnych? Czy plan jest na to trochę inny?
Jest taki, myślę, jak powiedziałaś na początku, czyli głównie my chcemy skupić się na tych kolejnych produktach, udoskonalaniu receptur. Jeżeli chodzi o marketing, to tutaj rzeczywiście nie do końca mamy kompetencje, ale mamy też na pewno taką chęć zaangażowania się w to od tej strony edukacji żywieniowej. Pytałaś też o tym wcześniej. Nawet nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam na to pytanie, bo czy nie zgubiłam wątku. Tak, chciałybyśmy zdecydowanie się w takie działania zaangażować, żeby propagować też dietę roślinną, właśnie nie tylko jako taką dietę dla osób, które mają silne poglądy ze względów etycznych, czy nie tylko dla takich zdeklarowanych wegan, wegetarian, ale jako taki sposób żywienia, który naprawdę jest korzystny i dla ludzi, i dla planety. I to brzmi już może trochę jako frazes, ale naprawdę w to wierzymy. Jest taka dieta planetarna, ona była chyba w 2019 roku ogłoszona przez naukowców i to jest po prostu to, że owszem, musimy dbać o swoje zdrowie, ale nie powinniśmy tak naprawdę koncentrować się tylko na człowieku jako jednostce. Tak naprawdę wszystkie zmiany klimatyczne też w dużej mierze wiążą się z tego, co jemy na co dzień. No i tutaj jesteśmy taką częścią po prostu większego ekosystemu, a do tej pory wszystkie zalecenia dietetyczne bardzo się koncentrowały tylko na człowieku. Jedz ryby x razy w tygodniu, awokado, wszystkie tłuszcze nienasycone i w ogóle jakby nie brało się pod uwagę tego, skąd one biorą się, czy te ryby jeszcze są w łowiskach, czy nie. I dopiero, myślę, że dopiero w ostatnich latach tak naprawdę to staje się jakimś takim większym tematem, że to, co jemy, no to nie tylko wpływa na nas, ale też na całą rzeczywistość dookoła.
Ciekawe, bo faktycznie tak jest, że właśnie zwróciłaś mi na to uwagę, że każda dieta dotychczas przez te wszystkie lata mówiła o tym, że rób jak najlepiej dla swojego zdrowia i to jest okej, ale tam przecież rzeczywiście były no właśnie ryby z różnych łowisk, tak? I różne produkty z każdego krańca świata i tak dalej, i tak dalej. Tak, dieta planetarna jest rzeczywiście czymś ciekawym, żeby uświadomić ludziom, że ich żywienie ma tak naprawdę wpływ na ich planetę. To jest fajne i fajnie jest też to, że powiedziałaś, że te jogurty nie są tylko dla zadeklarowanych wegetarian i wegan, bo też mam wrażenie, że taka tworzy się troszkę opozycja, prawda? Nie, nie, ja nie jestem wegetarianinem, to nie będę jadł takich jogurtów, a to też pewnie nie o to chodzi do końca, prawda?
Dokładnie. Piszemy, że są dla każdego, nie mają też alergenów. Więc tak, to jest kolejna rzecz, którą też sobie postawiłyśmy wtedy z wymaganie, żeby te jogurty nie zawierały żadnych takich substancji, które są powszechnie nietolerowane albo alergenne, więc nawet czekoladę, którą mamy w tej malinie czekoladzie, długo jej szukałyśmy, bo nie zawiera lecytyny sojowej na przykład. Po pierwsze, nie zawiera mleka, to jest jakby oczywiste, ale też, żeby nie miała soi, to nie ma lecytyny sojowej i trudno takie produkty znaleźć. Mhm. I tak sobie utrudniamy często życie, ale właśnie chciałyśmy, żeby były dla każdego.
Mhm. Trochę bez kompromisów idziecie. Tak, tak to przynajmniej wygląda, no i bardzo fajnie. No i powiedz, mówiłaś, że wy będziecie działać nad kolejnymi recepturami i to będą receptury jogurtów, czy już na przykład innych produktów? Czy możesz to powiedzieć w tym momencie, czy to jest jeszcze ściśle tajne?
Pytałaś wcześniej, czy fasola jest niedoceniana i potencjał. I myślę, że tak naprawdę to potencjał fasoli tak wydaje nam się w tym momencie nieograniczony, więc pomysły są naprawdę bardzo, bardzo różne, ale na ten moment pewnie nie chciałabym opowiadać o tym szczególnie dużo. Co na pewno pierwsze będzie, to będą nowe smaki jogurtów, ale głowy mamy pełne pomysłów, więc będą też inne rzeczy.
Super. Powiedz jeszcze, Paulina, w takim razie, gdzie można byłoby Was znaleźć, jeżeli ktoś chciałby kupić Wasze jogurty? Czy one w ogóle są dostępne gdzieś indziej niż w sieci, czy to na razie póki co jest tylko właśnie wysyłkowo? Czy można już po prostu pójść i stacjonarnie też je kupić?
Jak najbardziej można pójść stacjonarnie i kupić, z tym, że ta sprzedaż wysyłkowa jest w tym momencie na największym obszarze. Obejmujemy dostawą prawie całą Polskę. Jeszcze jest trochę problem z mniejszymi miejscowościami, dlatego że dowozimy transportem chłodniczym, który jeszcze nie wszędzie dojeżdża, ale ta siatka się powiększa. Ale stacjonarnie jak najbardziej też można już nas dostać, z tym, że jest to głównie Warszawa i takie pojedyncze sklepy we Wrocławiu i Poznaniu, głównie takie ze zdrową żywnością, wegańskie, roślinne, ale cały czas pracujemy nad szerszą dystrybucją, bo no, produkt musi być dostępny, żeby spełniał też swoje zadanie, więc myślę, że będzie już lepiej i szerzej dostępny coraz szybciej.
A w internecie gdzie Was można szukać?
Zapraszam na naszą stronę internetową jezbin.co, tam jest nasz sklep internetowy. Są też inne sklepy właśnie takie wegańskie, wegetariańskie, ale tutaj wpisując nazwę naszego produktu w wyszukiwarkę Jezbin jogurt z fasoli powinien się naprawdę całkiem łatwo znaleźć, bo jest to jedyny taki produkt, więc raczej go nie pomylimy.
Instagram też, prawda? Czy jakieś takie media społecznościowe?
Instagram, Facebook, tak, mamy jak najbardziej. Zapraszam.
Tak, ja właśnie z Waszego Instagrama wczoraj dowiedziałam się o tym 3 razy lepsze dla planety. To jest super ciekawe i też fajnie, że o tym pogadałyśmy, bo cieszę się właśnie, że takie takie tematy mogą iść szerzej w świat. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też coś nowego dla siebie wynieśli. No to super, Paulina. W takim razie ja też bardzo dziękuję Ci za rozmowę i będę trzymać kciuki za dalszy rozwój Wasz i Waszej firmy i dalsze potencjały fasoli. Jestem pewna, że naprawdę jeszcze dużo w sobie kryje różnych fajnych rzeczy, które Wy odkryjecie, co jest super. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Świetnie, też bardzo dziękuję Ci, że mogłam opowiedzieć naszą historię i podzielić się naszą wizją odżywiania.
Dzięki
bardzo
wielkie.
Dziękuję, było mi bardzo miło.
Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Jeśli chcielibyście pogadać ze mną na te tematy, które poruszyłyśmy, piszcie do mnie śmiało na Facebooku lub na Instagramie. Wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. Przypominam też, że głosowanie w plebiscycie Liren Kobieta Innowacja Natura trwa jeszcze do 8 października, a swój głos na Paulinę możecie oddać na stronie kameny.liren.pl. I tym odcinkiem kończy się też dla mnie ten naprawdę wyjątkowy epizod w historii podcastu Babka Natura. Rozmowy ze wszystkimi finalistkami to były za każdym razem takie mikrowybuchy neuronów w moim mózgu. Ale takie wybuchy, wiecie, jak gwiazdy, z których powstają kolejne atomy, kolejne połączenia, no a w przypadku mózgu kolejne synapsy, a różne wątki zaczynają się ze sobą łączyć. I jeżeli jesteście ciekawi, co z tych kolejnych wątków wyniknie, zachęcam Was do zaobserwowania podcastu w Spotify albo do zasubskrybowania go w innej aplikacji. Będę też bardzo wdzięczna za wszystkie udostępnienia i oceny, na przykład w Apple Podcasts, bo to pozwala mi docierać do kolejnych słuchaczy. Dziękuję raz jeszcze za tę 6-odcinkową wspólną podróż i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.